Mówiłem ostatnio o śmiertelnym grzechu bałwochwalstwa, który jest niejako kontynuacją pierworodnego grzechu nieposłuszeństwa Bogu, a także kontynuacją grzechu aniołów, który pośrednio sprowokował tenże grzech pierworodny, znajdujący się niejako na tej samej linii nieposłuszeństwa, co grzech aniołów. Z tego też powodu bałwochwalstwo, czy też idolatria, które są rodzajem, czy też manifestacją owego grzechu nieposłuszeństwa Bogu, uważane są w Biblii za podstawowy czy zasadniczy grzech oraz, podobnie jak grzech pierworodny, za źródło wszystkich innych, choćby najcięższych grzechów. Można więc i z tego powodu, czy też pod tym kątem, nazwać Biblię historią bałwochwalstwa, czy też historią idolów, o czym już mówiłem. Dlatego też chciałbym dziś w związku z tym przypomnieć pokrótce oraz wybiórczo historię owego bałwochwalstwa, wyrażoną szczególnie w Starym Testamencie, który dzisiaj zbyt często jest lekceważony i odrywany niejako od całości danego nam objawienia, które zostało nam dane w obu testamentach, Starym i Nowym. W związku z tym, referując interesujący nas temat, na podstawie biblijnych tekstów, celowo posłużę się głównie charakterystycznym językiem Biblii, aby pewne skróty myślowe czy językowe transpozycje nie zmieniały tym razem owego specyficznego klimatu, jaki rodzi w nas czysty tekst objawiony. Posłuchajmy więc uważnie. Tak więc już w Starym Testamencie zauważamy, że ten duchowy nierząd, jakim jest bałwochwalstwo, skłonił rozmaitych uczonych w Piśmie do niezważania na autorytet Słowa Bożego oraz do ujmowania z niego różnych treści, jak też dodawania innych, mimo wyraźnego zakazu z Księgi Powtórzonego Prawa. Również rozmaici fałszywi prorocy, prorokujący w fałszywym duchu, przeinaczali Słowo Boże. Prorokowali oni na przykład w imieniu Baala, czy też za pieniądze, uzyskując władzę nad ludem, który zwodzili kłamstwami, podając mu za proroctwa kłamliwe sny. Lud Boży zaś, znajdujący się w nieszczęściu, pocieszali zwodniczo, mówiąc o fałszywym pokoju, nie odsłaniając mu grzechu bałwochwalstwa, który był właściwą przyczyną jego nieszczęść. Ci fałszywi prorocy prorokowali kłamliwe widzenia, marne wierzczby czy wymysły swego serca, utwierdzając ludzi złoczyniących w ich postępowaniu, aby żaden z nich nie odwrócił się od swojej złości, jak zaświadcza o tym Jeremiasz. Siła zwodzenia przez zło w kierunku bałwochwalstwa była tak wielka, że nawet mądrego Salomona uwiódł bezbożny duch jego pogańskich żon i skłonił go do założenia gaju na górze dla ohydnego bałwana ich narodów, gdzie paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Doprowadziło to do podziału królestwa Salomona i do upadku następnych królów, którzy coraz głębiej pogrążali się w bałwochwalstwie. Gdy Bóg zesłał im łaskę przebudzenia i zaczęli zgodnie z Biblią pokutować, to ludzie wybrani jako Boże narzędzia przede wszystkim usuwali wszelkie bałwochwalstwo. Na przykład król Jozjasz usunął wróżbitów i czarodziejów, bożki domowe i bałwany, aby przywrócić ważność słowom Pisma. Do walki z idolatrią Bóg używał pewnych ludzi jako narzędzi już od samego początku. Bóg objawił się Abrahamowi przez swoje słowo i kazał mu wyjść z jego ziemi rodzinnej oraz z domu jego ojca, gdzie służono innym bogom, aby uczynić Abrahama ojcem wszystkich prawdziwie wierzących. Następnie objawił się Izaakowi i Jakubowi, który zanim poszedł do Betelu, usunął wszystkich obcych bogów. Bóg przygotował też Mojżesza do walki z czarownikami egipskimi, objawiając się jako Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Mojżesz miał wezwać lud Boży do odrzucenia kultu bałwanów egipskich. Starsi ludu okazali się jednak nieposłuszni i, jak stwierdza tekst biblijny, nie opuścili bałwanów egipskich. Spowodowało to potężny gniew Boży jeszcze pośród ziemi egipskiej, a później na pustyni, gdy sporządzili złotego cielca i gdy w następstwie wielu z nich zginęło, tracąc bezpowrotnie możliwość wejścia do ziemi obiecanej. Święty Paweł Apostoł, jak pamiętamy w pierwszym liście do Koryntian, podaje powyższy przykład Koryntianom, zwracającym się do obcych bożków czy też demonów, przedstawiając ów przykład jako poważne ostrzeżenie czy napomnienie. Tak więc Bóg przez swoich proroków oraz swoich wybranych nieustannie wypominał swojemu ludowi grzech bałwochwalstwa, jak chociażby poprzez Jeremiasza, który przez 23 lata daremnie występował przeciwko bałwanom i obrzydliwościom, spotykając się z ludzkim oporem oraz nienawiścią. Bóg poprzez swoich proroków udzielał ludziom nieustannie surowych napomnień, obwarowując je karami najcięższymi z możliwych. Wszystko to wskazuje na znaczenie oraz wagę problemu, zwłaszcza że takich miejsc, o których mówi się o tym z naciskiem, jest około 500 w samym tylko Starym Testamencie. Ale duchy fałszywych proroków, jak Bileam czy Izebel, które w Starym Przymierzu doprowadzały królów i cały lud Boży do grzechu bałwochwalstwa czy duchowego nierządu, działały również w pierwotnym chrześcijaństwie. Dlatego Chrystus i apostołowie ostrzegali przed fałszywymi prorokami, próbującymi zwodzić wierzących w analogiczny sposób, jak to było przed przyjściem Chrystusa. Także i w środowisku chrześcijańskim próbuje się przeinaczać Słowo Boże, aby je zastąpić przez czczą i bałwochwalczą filozofię, opartą na żywiołach świata. Nasuwa się automatycznie skojarzenie z ruchem New Age, gdzie panuje pluralistyczna różnorodność koncepcji asymilowanych w tym ruchu, które mimo pewnych niezgodności między sobą są zgodne w tym jednym, iż nie należy się zgadzać z Biblią. Zarysowany przeze mnie biblijny opis zdarzeń jest tak prosty i jednoznaczny, iż wymyka się wszelkim sofistycznym interpretacjom. Tym zaś, którzy przerysowywaliby fakt, iż chrześcijanie są wolni w sensie ścisłym od przepisów dawnego prawa, należy przypomnieć tajemnicze ostrzeżenie Chrystusa, aby nie zmieniać ani joty, ani kreski, czy to w Starym Prawie, czy w Nowym, jeśli się nie chce mieć kłopotów tam po drugiej stronie. Czytamy bowiem także w Apokalipsie, że bałwochwalstwo, o którym mówi Stary Testament, a o którym dziś mówiliśmy, stawia się na równi z zabójstwem, rozpustą czy nierządnym, grzechami, za które grozi tak zwana śmierć druga, czyli utrata zbawienia wiecznego. Ma więc rację starotestamentowa Księga Mądrości, gdy stwierdza, iż owocem bałwochwalstwa jest śmierć. Szukając genezy owej perwersji, w ubóstwieniu zmarłych lub wybitnych osobistości, czy też sił przyrody. Jedną z form idolatrii jest samoubóstwienie. Wrócimy do tego w następnej audycji.